Chwała naszemu Panu. W pierwszej pieśni śpiewaliśmy o oleju. Tak pomyślałem sobie, gdybyśmy przeprowadzili taki sondaż, ponieważ są przeprowadzane takie sondaże nieraz, i gdybyśmy zapytali się ludzi, z czym się im kojarzy słowo olej, jakie byśmy mogli otrzymać odpowiedzi na temat oleju. Myślę, że jedną z głównych odpowiedzi, może by najwięcej było takiej odpowiedzi, byłoby to, że ludzie oleju nie mają w głowie, prawda? To jest tak często, jest to może trochę takie śmieszne, ale najczęściej określając kogoś, czy mówiąc, nie chcąc go urazić, aczkolwiek się i tak urazi, to mówi się, no nie ma oleju na przykład, albo olej jest jakimś takim synonimem czegoś pozytywnego. Mogliby powiedzieć na przykład, że brak oleju w silniku samochodowym to spowoduje na przykład zatarcie silnika. Ten brak oleju jest źle widziany i na pewno nie może być tak, aby tego oleju brakowało. Czy w kuchni, prawda? Nie wyobrażamy sobie kuchni bez oleju, czy innych tłuszczy, ale wiemy, że w tej chwili wiemy, o co chodzi, bo ktoś powie, no ale są jeszcze inne, ale tak już sprowadzając do tego oleju. Drodzy, olej jest czymś, czego nie może zabraknąć. Jeżeli on jest, powiem, w jakimś przepisie, to jego nie może zabraknąć. Mądrości nam nie może brakować. Musimy mieć, powiem, taki pewien poziom mądrości, a może nawet i nie poziom, powinniśmy zgłębiać mądrość. Nie możemy się zatrzymać na pewnym etapie. Czy chrześcijanin powinien się rozwijać? Jak myślimy? Powinien się rozwijać? Wiemy, że uczniowie, którzy chodzą do szkoły, muszą się rozwijać. Uczniowie, uczennice, no, po to jest to, abyśmy się rozwijali, abyśmy coś tam zdobywali. Jest ta potrzeba rozwoju. Słowo Boże też mówi o rozwoju, o naszym rozwoju. List do Hebrajczyków, list Pawła do Hebrajczyków, 5 rozdział. I Paweł mówi takie dosyć takie ostre słowa, ale 5 rozdział, list do Hebrajczyków i który wiersz? 12. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczył pierwszych zasad nauki Bożej. Staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. Drodzy, jest to takie, powiem, jest to nagana, jest to napomnienie, jest to smutne i powiem, ci to, co usłyszeli to, czy to do nich było skierowane, na pewno nie, no, poczuli się dotknięci, na pewno mogli poczuć się zasmuceni. No na pewno powinni poczuć się zasmuceni, nawet strwożeni. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Tak mówi Słowo Boże. Tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Już wtedy Paweł widział takie braki. Innymi słowy można powiedzieć, już wtedy Paweł widział, że tego oleju brakuje u niektórych chrześcijan. Drodzy, jest potrzeba rozwoju. Człowiek wierzący musi się rozwijać. Tak jak powiedziałem na początku, uczeń, kiedy chodzi do szkoły, musi się uczyć. Mało tego, że się uczy, on powiem, jeżeli już jest w szóstej czy w siódmej klasie, on musi pamiętać o rzeczy, które są w trzeciej były i tak w czwartej, bo to się wszystko wiąże. On pogłębia, prawda, z klasy na klasę, jego ta wiedza się pogłębia, on jest mądrzejszy i mądrzejszy. Sportowiec, który trenuje, on nie może też na pewnym poziomie zatrzymać się. On musi cały czas trenować. Jest to potrzebny rozwój, aby iść do przodu, aby coś osiągnąć, aby osiągnąć to, co zamierza. Aby osiągnąć ten cel, musi trenować. Drodzy, my w naszym życiu duchowym jest potrzeba naszego rozwoju. I teraz jest takie pytanie, czy się rozwijamy, czy gdzieś zatrzymaliśmy się na pewnym etapie i stoimy. Trudno jest sobie nieraz tak pomyśleć o tym, czy... ale gdybyśmy sobie uzmysłowili, że jest taka potrzeba, że zatrzymałem się na pewnym etapie. Pomyślmy, do kogo są te słowa skierowane. Gdybyśmy dzisiaj, gdyby Paweł napisał to do nas, a wierzę, że to są słowa też i do nas, bo nie ma jednego rozdziału do zborów pouczynie, czy to jest słowo do nas. I teraz pomyśl przez chwilę, czy to nie jest słowo do mnie, czy do ciebie. Biorąc pod uwagę czas, powinieneś być nauczycielem. Nie mamy kryteriów, czy to jest rok, czy dwa, czy pięć, czy... Ale pomyśl przez chwilę, jak długo jesteś człowiekiem wierzącym. Kiedy był ten chrzest, kiedy było to ślubowanie, kiedy była ta decyzja pójścia za Jezusem, kiedy zaczęło się to wszystko, w którym dniu, czy ile lat temu Bóg obdarował cię wszystkim, prawda? Bo z chwilą, gdy przyjąłeś, gdy się nawet nowo narodziłeś, powiem nawet jeszcze przed chrztem, to Bóg ci już ofiarował wszystko, prawda? Dał nam wszystko, całe bogactwo, powiem, nieba. Dostęp do tych duchowych rzeczy, do tego bogactwa duchowego, prawda? Bóg dał. To jest nie... Czy zgadzamy się z tym? Jest niemożliwością, żeby Bóg komukolwiek na przykład ograniczył, powiem, temu dał więcej. Nie. Każdemu człowiekowi, z chwilą, gdy stajesz się jego dzieckiem, gdy przeżywasz nowonarodzenie, Bóg daje ci wszystko, prawda? Wszystko ci daje, wszystko ci oferuje. Powiem, masz... I teraz, jak dawno to się stało? I biorąc pod uwagę czas, prawda? Z jednej strony nie chciałbym powiedzieć, że się chwalimy, czy się chełpimy tym, jak długo jesteśmy ludźmi wierzącymi. Jaki czas minął od chrztu. Być może nie pamiętamy tego momentu nowego narodzenia, takiego, ale chrzest. I teraz, biorąc pod uwagę czas, ile już minęło, prawda? W przypadku pierwszej, drugiej ławki, może tam jest kilka lat, nie? Tak? Kilka? No nie wiem dokładnie, ale to już tylko 10 niedługo będzie, nie? Czy nie? No, na przykład. Czyli mamy... I tak, to jest kilka ładnych, kilkanaście, 10 lat, prawda? Chciałbym się zapytać, gdzie są ci nauczyciele, prawda? Albo kto powinien być nauczycielem? Czy jesteśmy nauczycielami? Ja nie chcę, broń Boże, teraz wyrywać nas, czy ja jestem nauczycielem, czy nie. Ale sami możemy pomyśleć o tym, sami wniknąć. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, potrzebujesz kogoś, kto by ciebie nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Drodzy, popatrzcie, co się może stać z człowiekiem wierzącym, jeżeli nie rozwija się duchowo. I wydawałoby się, że już na przykład po kilkunastu, czy kilku latach, czy 10 latach, to już powinien być profesor. Prawda? To już powinien być nauczyciel, naprawdę. A prawdą jest, że on potrzebuje, czy ona, nie łapcie mnie za słowo, że to potrzebuje podstawowych zasad nauki. Drodzy, jeżeli taki stan jest, nie jest to smutne, nie jest to, powiem, przerażające. Wiem, że to jest takie, nieładne byłoby stwierdzenie, ale byłoby to prawdziwe stwierdzenie, brakuje ci oleju, prawda? Zatrzymałeś się. Prawie silnik ci się zatarł. Są to takie ważne słowa, drodzy bracia i siostry. Warto sobie zadać pytanie. Naprawdę powinniśmy sobie zadać pytanie. To są słowa do nas, kierowane do ludu Bożego, to nie do tego świata. Powinniście być nauczycielami. Drodzy, i w czym jesteśmy nauczycielami? W czym być nauczycielem, to posiąść już pewną wiedzę, to nauczać innych. To mówić innym i oczywiście mówić innym, to mieć ten zasób tej wiedzy i też tak żyć, prawda? Ja uważam, że wtedy jesteś, bo łatwo jest mówić, może łatwo, ale zupełnie inaczej żyć. Gdzie jesteś? Jesteś nauczycielem? Nie chciałbym segregować w jakich w tytułach. Czyli potrzebujesz kogoś, kto by ci mówił o podstawach zasady nauki Bożej. Jakie to smutne. Mówić albo przypominać ci, wiesz, Bóg istnieje. Wiesz, Bóg o tobie myśli. Bóg o tobie pamięta. Czyż to nie są podstawowe zasady? A jeżeli mówimy w ten sposób, to mówimy do dzieci, prawda? Powiem, to mówimy do tych, którzy właśnie tego potrzebują. Słuchaj, nie trwóż sobą. Bóg jest tobą na przykład. To my powinniśmy innym już mówić. To my powinniśmy właśnie im mówić. A bo masz problem z miłością w swoim sercu, z miłowaniem bliźnich. A Słowo Boże mówi, podstawa to jest miłość. A ty mówimy, musisz miłować. Słuchaj, ty musisz wybaczyć. Czyż to nie jest wracanie, prawda? Czy to nie jest wracanie właśnie do podstaw nauki Bożej? Czy to nie określa rzeczywiście naszego poziomu duchowego i braku oleju zupełnie już? Pusty jak pudełko kartonowe. Drodzy, mówienie o takich rzeczach, przypominanie komuś, że ty jesteś dzieckiem Bożym, przypominanie o tym, że ty tego już nie powinien, bo to już to dawno już za tobą powinien, to w ogóle to potrzebujesz kogoś i jesteś na tym etapie, drodzy. I jesteś na tym etapie. Staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. Powiem tak, nie daj Boże, ale jeżeli taki stan jest, to bierzmy się do pracy, powiem. To bierzmy się do pracy. Tak jak sportowiec, jeżeli zaniedba pewien trening, nie wiem z jakich powodów, jeżeli chce dorównać swoim kolegom, nie wiem, czy to na przykład drużyna piłkarska, czy nożna, czy tam ręczna, jeżeli on gdzieś tam, to on, jak on musi pracować, jeżeli on miesiąc, czy dwa, czy myślcie sobie takiego, właśnie, wyobraźmy sobie takiego sportowca, który, no, na przykład takiego, który gra w piłkę nożną. I 3 miesiące on nie trenował, jadł hamburgery i inne chipsy, kole pił do to pomyślcie, co się przez 3 miesiące stanie z takim sportowcem. No, nie jestem jakimś tym, Bogdan jest trenerem i by mógł powiedzieć nam, ale my nawet nie musimy być i wiemy, co się stanie. Podejrzewam, że kilka miesięcy, albo nawet pół roku będzie musiał nadrabiać to wszystko, żeby dorównać tym, z którymi zaczynał. Drodzy, w chrześcijaństwie jest potrzeba rozwoju. Naprawdę jest potrzeba rozwoju. My musimy się rozwijać. Tak jak chcemy się rozwijać w tych rzeczach tego świata. Tutaj może nam łatwo to idzie i chcemy wszystkim dorównywać i mieć szerokie horyzonty. Tak o wiele bardziej w rzeczach duchowych już powinniśmy być nauczycielami. Już powinniśmy nauczać. My już powinniśmy mieć pewne rzeczy za sobą. A one może są przed nami. Może zapomnieliśmy. Biorąc pod uwagę czas, weźmy pod uwagę swój czas. Ja biorę swój czas, wy weźcie swój czas. W jakim momencie jesteśmy? Dałby Bóg, abyśmy mogli szczerze wejrzeć, pozwolić Duchowi Świętemu, aby zweryfikował ten stan. Jeżeli są braki, aby go uzupełnić. Amen. Marta przeczytała w tym psalmie: On nas prowadzi poza śmierć. Jakie to ważne, drodzy, jakie to piękne, jakie to cenne dla nas, że możemy tak czytać, że Pan Bóg prowadzi nas poza śmierć, nie do śmierci. To też byłoby dobre. To też by warto iść z Jezusem, gdyby prowadził choćby tylko do śmierci, bo życie z Nim jest
jest lepsze, jest błogosławione. Ale to jest napisane, że poza śmierć. I to jest wyjątkowe. To jest niezwykłe, niecodzienne. Nikt nie potrafi przeprowadzić poza śmierć. Najsilniejszy rezygnuje, gdy przychodzi śmierć. Ucieka. Najmocniejszy nie ma żadnej już później mocy, gdy przychodzi śmierć. Nie ma takiego na ziemi, który by mógł nas poza śmierć zaprowadzić. A Jezus, który sam umarł, wszedł w śmierć i wyszedł ze śmierci. Chwała Bogu. Śmierć go nie mogła zatrzymać. I teraz może nas poza śmierć prowadzić. I nie tam poza śmierć gdzieś zostawić w ciemności, ale do swojego domu, do swojej chwały. I dlatego jeśli wierzymy temu z całego serca, jeśli wierzymy Bożemu Słowu i znamy Pana Jezusa, to nie boimy się śmierci. Kiedy byliśmy u Zbyszka jeszcze jak żył, oczywiście był nieprzytomny, ale to jest taka prawda, kochani, że faktycznie duch, że świadomość jego w jakiś sposób pracuje. I jeśli się mówi do takiego nieprzytomnego człowieka, który jest tam w śpiączce, to on to odbiera i on to, nie wiem czy wszystko, ale wiele z tego słyszy. Tak było z naszą mamusią, byliśmy przekonani o tym, wiedzieliśmy, że słyszy, tak też było ze Zbyszkiem. Mogłem tam z nim być przy tym, przeszło godzinę i ciągle mu mówiłem o niebie, o tym, że przyjdzie taki czas, może już niedługo, że stanie przed Panem, że Pan go weźmie. Czy jest gotowy? Mówiłem mu, będzie lepiej jutro. W wielu momentach on tak wyraźnie się wysilał, żeby coś powiedzieć. Wiedziałem, że nie może nic zrobić. Mógł tylko mrugać oczyma tak jakoś nerwowo w tych takich momentach, ale widać było wysiłek taki na twarzy nawet, że on to rozumie, chciałby coś powiedzieć. Ale nie mieliśmy takiego już kontaktu. Ale wiem, że mieliśmy ten kontakt duchowy i powiem tak, mogłem to mówić mu tak naprawdę spokojnie, tak jakbym go odprowadzał na stację PKP i do Świdwina miałby tylko jechać. Bo wiem, że za tym dziele śmierci jest Jezus. On prowadzi poza śmierć. Ja wiem o tym, kochani. Jak wiem, to się nie muszę bać. Martusia, która była ze mną trochę, mówi, ja już, jak ty tylko zacząłeś trochę mówić, to ja już płakałam. Ja bym tak nie mogła mówić. Ja mówię, no to, bo to też jest może jakaś kwestia tam czegoś. Ale powiedziałem wtedy takie coś i naprawdę to jest prawda. Ja powiedziałem jej tak, Marta, ja tak mogę spokojnie o tym mówić, bo ja bym mógł się za niego położyć. Chociaż wiem, że on jutro czy za dwa dni umrze. Ja bym się mógł za niego położyć, wymienić się. Nie boję i bym się nie bał. Przynajmniej tam wtedy w tym szpitalu mógłbym to zrobić. Ale wierzę, że jak przyjdzie czas, kiedy ja będę odchodził, to tym bardziej nie będę się bał. Jeśli się człowiek nie boi całe życie i z Jezusem, to dlaczego ma się bać wtedy, kiedy jest Jego najbliżej? Kiedy On jest najbliżej. Bóg jest wierny. Bóg jest wierny. I On jest wierny. To się sprawdza, że On jest wierny. I nie ma powodu wątpić, że tam wtedy coś się stanie. Wiecie, kiedy człowiek się boi śmierci, ja nie wiem, czy się boicie śmierci jeszcze, to musicie pracować nad swoim życiem, nad wyzwoleniem się z różnych sideł. Człowiek się boi śmierci, jeśli do końca nie jest oddany Bogu. Jeśli żyje trochę dla siebie. To się boi śmierci. Jeśli choć trochę żyje dla siebie, nie trzeba całkiem żyć dla siebie, ale jeśli trochę żyjesz dla siebie, to się będziesz bał śmierci. Bo wtedy przychodzi taka prawda, że ten, kto żył dla siebie samego, to będzie żoł, skażenie. Że to, co człowiek sieje, będzie kiedyś zbierał. A to kiedyś jest tam, jest za tą granicą. Ale jeśli człowiek ma szczere serce i jest wolny od wszystkiego, wolny od świata, wolny od swoich, powiem, ludzkich pożądliwości, wolny od pożądliwości świata, w sensie takim wolny, że nie chcę tego mieć, nie chcę mieć w tym udziału, modlę się o to do Boga, proszę Pana, żeby mnie uwolnił z tego. Nie chcę trzymać nic i nie chcę być w niczym, w czym wiem, że Bogu się to nie podoba. W czym wiem, że Bóg chce mnie z tego wyzwolić. A są ludzie, którzy nie chcą odpuścić Bogu, nie chcą dać Bogu. Wiedzą, że Bóg chce ich od tego wyzwolić, ale nie chcą, bo kochają swoje życie. I w takim stanie, kiedy przychodzi śmierć, to jest trwoga. To jest trwoga, bo wtedy to życie, te uczynki, te uczynki go wiążą z ziemią, te uczynki wiążą z tym życiem. Uczynki ziemskie wiążą z tym ziemskim życiem. I kiedy przychodzi rozerwanie, rozłąka z tym życiem, i wtedy jest trwoga. Dlatego ludzie tak strasznie się boją śmierci i nie chcą umierać, ponieważ są powiązani na różne sposoby z życiem, z ziemią. Natomiast jeśli człowiek jest związany z Jezusem Chrystusem, to gdy staje w obliczu śmierci, to chce iść tam do Jezusa Chrystusa. Chce iść. Bo to jest już ostatni krok. To jest już ostatnia brama. To już jest ostatnia... Ach, to nawet już nie próba, kochani. Bo już tam nic nie możesz ty. To już nawet nie jest ostatnia próba. Próba jest tutaj, kiedy jeszcze ty możesz wybrać tak albo nie. To jest próba. Ale tam, kiedy śmierć przychodzi, to już ty nie możesz wybrać. To nawet nie jest próba. I dlatego tam jest Jezus. I dlatego tak... W próbach, w doświadczeniach wiele razy możemy źle wybrać i źle wyjść. Natomiast w śmierci, jeśli byliśmy wierni Bogu, nigdy źle nie wybierzemy, nie trafimy. W śmierci nigdy nie będzie falstartu. Jeśli wybieramy tutaj z Bogiem, zawsze z Bogiem, to nigdy śmierć nie będzie falstartem. Nie udało mi się. Całe życie byłem dobrym wierzącym, a w śmierci mi się nie udało, trafiłem nie tam, gdzie trzeba. Nie. Nigdy nie będzie. Tu, w tej próbach, w tych doświadczeniach, kiedy możesz jeszcze albo na tą, to ci wychodzi albo tak, w zależności jak walczysz. W zależności co kochasz, co wybierasz. To są próby. Ale jeśli tu jestem wierny Bogu i wolny, to śmierć już nie jest loterią. Nie, to już nie. To już jest poza nami. Jezus nas poza śmierć prowadzi. My już sami siebie nie możemy poza śmierć zaprowadzić. Już my już kończymy. Nasze życie się kończy, nie mamy już siły, jesteśmy nieprzytomni. Nic. Ale Pan Bóg, który nas trzymał w ręku przez, nie wiem, 20, 30, 40 lat, już nas nie puści w ten ostatni czas, w tę godzinę, czy w ten dzień. I jest lepiej tam w Królestwie Bożym. Szedłem tak wczoraj z pracy i taki ciężki dzień w tej pracy, w ogóle w pracy, taka sytuacja jakaś głupia. Tak jakoś, powiedzmy, jesteśmy czepiają się naszego działu, na potęgę się czepiają. Że można często po prostu, człowiek, wiecie, to ci, co nie mają Boga, to im ręce opadają. Po prostu są w rozpaczy prawie, że. Bo wymagają rzeczy absolutnie wziąć tylko i, powiem, walnąć i dać spokój. Ale i taka jest sytuacja, taka ciężka sytuacja. Później idę, przechodzę koło taksówek, tam otwarte taksówki, tak idę drugim chodnikiem i taki stary taksówkarz, stary taki człowiek, i tak gada z drugim taksówkarzem, i tak klnie, i tak głośno, i tak sobie myślę, tak spojrzałem na niego, mówię, tyle lat, człowieku, już żyjesz, a dalej tak się zachowujesz. Będzie taki sin świat, taki nieczysty. I tak pomyślałem wtedy, a Zbyszek już nie ma nic z tych rzeczy, już jest wolny. Już jest w tym pokoju, pełnym pokoju. Wiem, chwała Ci, Panie Boże, że jego znojne życie, ciężkie życie, już Pan Bóg zakończył i tak uznał, i uznał najlepiej. I Bóg tak nieraz wybiera, prawda? Bóg tak nieraz wybiera, że Bóg ma prawo wybrać. Wiecie, kiedy mówimy, o, już umarł, to mówimy, stało się coś strasznego, jej kochany, no to jak? To po co się modliłem? Modlimy się, bo chcemy. Chcemy na przykład uzdrowienia, ale Bóg wybiera. Bóg jest Bogiem, który zadecydował kiedyś. Bóg jest Bogiem, który uznaje i nic nam do tego. Jak uznał. Tych Bożych planów, jeśli Bóg tak postanowi, to nikt mu nie przeszkodzi, nikt mu nie powie nie. Nikt nie powie nie. Kochani, my się Boga tak naprawdę nie boimy w naszym życiu. Boimy się tylko w obliczu śmierci Boga nieraz. A tak pozwalamy sobie na grzech, pozwalamy sobie na luz duchowy, prawda? Nie boimy się wtedy. Popatrz, jaki jesteś odważny. Nie boisz się wcale Boga. Ale przychodzi trwoga i ty wołasz, a Bóg mówi nie, będzie tak, jak ja chcę. To co? O, wtedy? Bóg, trzeba się bać Boga. Jakie mieliśmy tu napisać hasło? Tylko Boga się bójcie. Tylko Boga się bójcie. Bój się Boga teraz, kiedy jesteś fajny. W porządku wszystko. Możesz sobie i tak. Bój się teraz Boga i przychodź do mądrości. Dorastaj. Powinieneś być nauczycielem. Powinieneś być nauczycielem, a ty dalej potrzebujesz nauki o podstawach, postaw nauki, o zbawieniu. Bójmy się Pana Boga, bo to nam pomoże wybierać dobrze. Tak patrzę, czy gdzieś mi się to... Chcę przeczytać Księgę Ezechiela, 24 rozdział. Od 15 wiersza. Księga Ezechiela, 24 rozdział, od 15 wiersza, ten ustęp cały do 24. Popatrzcie, jak to jest. I doszło mnie słowo Pana tej treści. Synu człowieczy, oto ja zabiorę ci przez nagłą śmierć rozkosz twoich oczu. Lecz ty nie biadaj, ani nie płacz. Niech ani jedna łza u ciebie się nie pojawi. Zdychaj tylko cicho, nie urządzaj żałoby po zmarłym. Zawiąż sobie zawój na głowie, na nogi włóż sandały, nie zasłaniaj swojej brody. Rozumiecie, to są symbole, które Żydzi czynili, kiedy przyszedł zgon kogoś. I nie jedz chleba żałoby. Z rana przemawiałem do ludu, a wieczorem zmarła moja żona. Następnego rana uczyniłem to, co mi nakazano. Wtedy lud rzekł do mnie, czy nie powiesz nam, co to dla nas znaczy, że ty tak czynisz? I odpowiedziałem im. Doszło mnie słowo Pana tej treści. Przemów do ludu izraelskiego. Tak mówi wszechmocny Pan. Oto ja zbezczeszczę moją świątynię. Chlubę waszej potęgi, z której jesteście dumni. Rozkosz waszych oczu i ukochanie waszych dusz. Wasi synowie i wasze córki, które tam pozostawiliście, padną od miecza. Wtedy uczynicie to, co ja uczyniłem. Nie będziecie zasłaniali swoich brud i nie będziecie jedli chleba żałoby. Zawoje będą na waszych głowach, a na waszych nogach sandały. Nie będziecie urządzali żałoby ani płakali, lecz z powodu swoich win uschniecie i jeden przed drugim będziecie jęczeć. I Ezechiel będzie wam znakiem. Dokładnie tak, jak on uczynił i wy uczynicie, gdy to nastąpi. I poznacie, że ja jestem wszechmocny Pan. Synu człowieczy, oto ja zabiorę Ci przez nagłą śmierć rozkosz Twoich oczu. Lecz Ty nie biadaj, ani nie płacz, ani niech jedna łza u Ciebie się nie pojawi. Ja bym tak, kto z takim Bogiem chciałby mieć do czynienia? Z takim surowym, który mówi, zabiorę Ci nagłą, przez nagłą śmierć swoją żonę po to, żeby przemówić do ludu. Wiecie, bardzo dziwne są Boże drogi. Kto by chciał mieć z takim Panem Bogiem do czynienia? I myślę, że nikt. Ale mamy do czynienia z takim Panem Bogiem. On jest taki sam. To nie jest mowa o tym, o okrutnym Bogu. Ale jeszcze raz powiem, bójcie się Boga, tylko Boga się bójcie. Bój się Go, gdy jest dobrze. Bój się Boga, gdy masz rozkosz swoich oczu przed swoimi oczami, gdy się możesz cieszyć. Nie zapominaj o Bogu. Nie zapominaj o Bogu. Kiedy jest Ci dobrze, kiedy jesteś taki, wiecie, jak to tak fajnie, jak człowiek taki roześmiany, taki nic mu nie dolega i w domu się wszystko układa. Tak myślisz, że jest Panem swojego życia, że to się nigdy nie skończy, to dobre. Nie zapominajmy o swoim Bogu. Bójmy się naszego Pana. I w taki sposób Bóg przemawiał, takie cierpienie przyszło na Ezechiela. Oczywiście, że Bóg dał mu siły do tego, aby nie płakał, aby nie uronił łez, aby zachowywał się tak, jak zachowywał się. I wszyscy to zauważyli i mówią, co to znaczy? Co to znaczy, że tak czynisz? I Bóg mówi, to znaczy, Bóg mówi przez Ezechiela do nich, waszą rozkosz wam też zabiorę. Waszą chlubę wam zabiorę. Zburzę, zniszczę, zbezczeszczę moją świątynię. I będziecie tak samo musieli się zachować jak Ezechiel. Nie będziecie żałoby urządzali ani płakali, lecz z powodu swoich win uschniecie i jeden przed drugim będziecie jęczeć. Przyszedł czas, że powiem, że skończyła się ich euforia, ich życie i myśleli, że Bóg się nigdy nie dotknie ich. Myśleli, że Bóg nigdy nie zareaguje na ich grzechy, na ich odstępstwo. Nigdy. Kochani, bo jeśli żyjemy na przykład 10 lat w nieposłuszeństwie Bogu, w czymś, to wyobrażamy sobie, że jesteśmy prawie przekonani, że Bóg nigdy nie dotknie się nas. Już nigdy. Bo to już jest 10 lat, czy 5 lat. Też jest długi okres. 5 lat żyć w nieposłuszeństwie. 5 lat żyć taką trochę inną drogą niż Bóg. Bóg mówi, Bóg napomina, Bóg przestrzega, ale my nie. My nie. Fajnie jest, tak jak jest. Nigdy się Bóg nas nie dotknie. Nigdy nam tego nie zabierze, bo to jest nasze. Bo to jest tu, to jest w zasięgu ręki. Ale kiedy Bóg się dotyka, on mówi, będziecie, uschniecie z powodu swoich win i będziecie jeden przed drugim jęczeć. I poznacie, że ja jestem wszechmocny Pan. Dałby Bóg, abyśmy nigdy nie musieli tak poznawać. Ale jeśli nie nakłonimy swojego serca do Pana, to poznamy Go. Jego i tak trzeba poznać. Każdy Go musi poznać. Każdy musi zobaczyć, jakim jest Bóg. Wiecie, nawet ludzie w świecie, ci, którzy dzisiaj złorzeczą Bogu, poznają, jaki jest Bóg. Zobaczą, jaki jest Bóg. poznają, że jest sprawiedliwy, poznają, że jest Bogiem surowym, poznają, że był Bogiem łaskawym, ale odrzucili Go. Poznają. Nawet ci, którzy dzisiaj nie chcą znać Boga i złorzeczą Bogu, poznają. Tym bardziej, powiem, niewierny chrześcijanin pozna, jakim był Bóg, jakim jest Bóg. Pozna. Dałby Bóg, abyśmy nie musieli poznawać tego w taki sposób. Abyśmy teraz naprawdę bali się Pana. Abyśmy teraz naprawdę żyli zgodnie z Bożym Słowem, z Bożymi przykazaniami. Abyśmy teraz zachowywali miłość, abyśmy teraz mogli jeden drugiego uznawać za wyższego, aby jeden drugiemu służyć, aby to teraz było w naszym życiu. Dlatego dałby Bóg, abyśmy znienawidzili to, co jest z ciała. To, czym się, co siejemy według ciała. Według ciała się sieje tylko skażenie. Dałby Bóg, żebyśmy znienawidzili to, co tak łatwo przychodzi siać. Abyśmy raczej właśnie miłość siali. Nic innym nie byli winni prócz miłości. Miłość goi. Miłość goi nawet te rany zadane przez świat, przez życie, przez cierpienie, przez stratę bliskich. Miłość goi. Dlatego Jezus miłował, wylewał tą miłość na wszystkich. On goił serca, koił duszę. To by Bóg, żebyśmy mogli w tym być naprawdę owocnymi, naokoło, na okrągło i od rana do wieczora, żeby nigdy nie wyszło z naszych słów, z naszego języka, z naszych ust słowo przykre, głupie, słowo bezmyślne. Żeby nigdy Bóg nie dał nam poznać, jakim On naprawdę jest, jakim On też jest. Dałby Bóg, abyśmy się dzisiaj bali Pana, tak naprawdę bali Pana. Tak w świętej bojaźni przed Nim chodzili. Ja nie mówię w strachu panicznym, bo to nie o to chodzi. To nie jest ten strach i to nie jest ta bojaźń. Ale w takim świętej bojaźni przed Bogiem chodzili. Amen.